Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Beata Ewa Białecka.
Mąż mi dobudował pracowienkę. Jest nieduża, ale myślę, że moje małe rączki nie dałyby rady więcej, że tak powiem, wysprzątać i obmyć tych okien, bo jest ich tu sporo.
No ty jako Ślązaczka to musisz mieć czystą.
Wymiatam, tak. Śmieją się ze mnie, że znowu myjesz te okna, ale ja po prostu tam bez przesady z tą czystością, ale taki mniej więcej muszę mieć porządek, żeby móc się zabrać do pracy.
Ubrana na czarno, filigranowa malarka. Mieszka z mężem rzeźbiarzem Mariuszem Białeckim w jego rodzinnej wsi Rodowo. Dla niej życie na wsi toczy się trochę osobno.
Mam takie poczucie, że ja w nim nie uczestniczę, że nie wychylam się poza obręb własnego obejścia i własnego domu, ale lubię ogród, właśnie też od jakiegoś czasu uprawiam ogródek, lubię grabić liście, lubię obserwacje zmian pór roku, tu widać niebo, w mieście nie widać nieba, to właściwie lampy rozświetlą tak, że czasem zapomnę włączyć światła w samochodzie, bo mi się wydaje, że nie trzeba. Tutaj jest tak prawdziwiej. Podobają mi się te zwyczaje, taka familiarność, taka rodzinność, takie zapraszanie siebie nawzajem, że jeszcze nie trzeba się zapowiedzieć telefonem komórkowym, tylko się ludzie po prostu odwiedzają po mszy niedzielnej. Lubię to, tak, lubię.
A na Śląsk wracasz?
Myślami, tak, fizycznie coraz rzadziej. Do rodziców. Nawet zgodziłam się, nie jestem plenerowa, ale byłam dwukrotnie w Mikołowie na plenerze właśnie dlatego, że obok mieszkają rodzice, więc mogłam u nich być częściej. Tak, bywam. Per queste contrada mal funeste sconsolata.
Nieprawdopodobna jest ta twoja wyobraźnia.
To jest obraz bardzo prosty, Małgosiu, ale bardzo dla mnie ważny, ponieważ ja od dziecka, to nie jest domena wieku, ale od dziecka cierpię na bezsenność i to jest liczenie baranków na sen do zaśnięcia, więc obraz jest, tytuł ma insomnia albo bezsenność, albo liczę na sen, bo może mieć i taki tytuł jeszcze. Zresztą chyba tam z tyłu nawet napisałam liczę na sen.
Ile jest tych baranków tutaj?
130. No ja bym nie zdążyła zasnąć, ale może są osoby, które doliczą do 130 i zasypiają. Mnie pewnie by się to nie udało. To z kolei jest Porwanie Europy. To jest wyjęty fragment z potężnego obrazu Luki Signorellego. Ja wyjęłam postać diabła, który unosi kobietę na plecach. Tak mi się spodobał ten element, że go zmultiplikowałam i powstał mój obraz, moje widzenie mitologii Porwanie Europy. Tak go nazwałam.
No właśnie, przez te multiplikacje to one są takie pokrewne obydwa.
Bardzo lubię formę multiplikacji, znaczy, ponieważ generalnie zajmuję się postacią kobiety czy też dziewczynki, to żeby na wystawie było nieco bardziej interesująco, nie tylko postać, to często przetykam na ekspozycji multiplikacją. To są takie ładunki, nośniki energii, to jest takie skumulowanie tej energii. Poza tym wydaje mi się, że multiplikacja ma jeszcze taką moc, niesie w sobie tajemnicę. To jest takie zagmatwanie, taki rodzaj tajemnicy. Właściwie wszystko jest zapakowane, a ponieważ ja mam problemy z moim biodrem, więc trudno jest mi to odpakowywać i zapakowywać na nowo. Ten był na wierzchu. Wyjęłam go, żeby ci pokazać, czym się teraz zajmuję. Nakładam taki rodzaj sakralnych koszulek. W jakimś sensie sakralizuję swój wizerunek. swoje postaci. To jest dziewczynka z lalką, w mojej redakcji chodzi Gitria, czyli Madonna z dzieciątkiem. To rodzaj zabawy dziecięcej, dziewczęcej, nakładam strój na postać. Nie wiem, czy pamiętasz, jak bawiłyśmy się, że się wycinało, prawda? I ubierało laleczkę.
Tak,
i to jest na tej zasadzie.
Właśnie
tak, kartoniki.
Kartoniki.
To się wycinało i zakładało i to jest jakby na tej zasadzie. I jeszcze bardzo często, akurat nie na tym obrazie, korzystam z tego zalewu informacji i w tej ikonografii współczesnej, czyli nazwy firm, slogany.
Brandu.
Tak, brandy, slogany reklamowe. Wprowadzam je do obrazu i właściwie mają one za zadanie wzmocnić sens obrazu, jakby wzmocnić tytuł. Każdy tytuł w moich pracach jest bardzo ważny. To znaczy tytuł mówi właściwie o czym i po co. I dlatego ja to imię obrazu, to nazwanie obrazu jest dla mnie bardzo ważne. Oczywiście to jest wszystko naszywane. Z drugiej strony można zobaczyć, że ja to wszystko po prostu igłą tam i z powrotem.
Ach, to jest haft po prostu.
To jest haft, tak. Na wystawie w Gdańskiej Zbrojowni z kolei lustro wyhaftowałam srebrną nicią, ponieważ srebrna nitka jest bardzo szorstka, jej się nie przeciągnie na drugą stronę. W związku z tym trzeba ją położyć i to jest haft kładziony. Czyli to się robi w ten sposób, że się ją przyszywa. Ja nakładam tu, idę na drugą stronę obrazu i wracam. I tak właśnie robię kilometry, ponieważ no to mam taki tamborek, zobacz, to jest tamborek właśnie do haftu kładzionego. Po hafcie kładzionym niezbędne są dwie ręce. I wtedy sobie tu napinasz, albo ja nakładam małe płótno i wtedy obie ręce mam wolne i sobie wkuwam i haftuję.
Ale kiedyś nie haftowałaś w swoich obrazach, to jest coś nowego.
Na obrazie nie. Znaczy ja od dziecka haftowałam, pomagałam mojej mamie. Moja mama miała taki warsztat, robiła maszyną czy też szyła i ja jako dziecko już haftowałam jej bluzki na sprzedaż, uczyłam dziewczynki w szkole. Potem kończyłam technikum tkactwa artystycznego, czyli taką artystyczną, no, manualną szkołę. No i kończyłam w Zakopanem. Taka jedna, jedyna szkoła była, technikum tkactwa artystycznego. Już nie istnieje, niestety. No, umarła śmiercią naturalną wraz z cepelią. No po prostu przestała mieć rację bytu taka szkoła. W każdym razie ta manualność była dla mnie zawsze bardzo ważna. Moja babcia tym zarabiała na życie, czyli właśnie maszyna, druty, szydełko, moja mama. I ja jakoś tak, no myślę, że bardzo naturalną drogą rozwijałam.
Też dziewczynkę.
To też jest haft. Tak. Tutaj na zasadzie takich narośli, różek, które nakładam na ciało, dokonuję swoistego rodzaju pochówku. Jest to rodzaj rytuału przejścia. Nakładam żałobną sukienkę, zamykam najczęściej oczy, chociaż w malarstwie trumiennym, w portretach trumiennych oczy są zwykle otwarte. Ta nasza bardzo piękna polska tradycja XVII-wiecznego portretu trumiennego, oczy są wówczas otwarte, więc ja sobie też pozwoliłam na taki portret trumienny z otwartymi oczami. Często na twarz osoby, którą się żegnano, kładziono kwiaty. Ciągle kładę te kwiaty obok, czyli jakby po obu stronach głowy. Natomiast to jest jedyny obraz, gdzie nałożyłam na ciało i one zmalowałam te kwiaty z moją postacią. Właściwie stwarzają rodzaj takich jakichś, nie wiem, chorych miejsc i takich wybroczyn. To jest rodzaj no, jakiegoś takiego owrzodzenia raczej, a nie nałożenia kwiatów. Obraz jest w trakcie pracy i właściwie no jeszcze nie wiem, czy będę dalej multiplikować, wysycać, czy to ciągle jakby się opowiada. Jeszcze nie jest gotowy.
Jak przystępujesz do pracy, masz już w głowie?
Tak. Przez wiele lat malowałam abstrakcyjnie, takie malarstwo z brzucha, malarstwo amorficzne. Natomiast...
To są właśnie te prace,
tak,
które tu są?
To są moje, starsze? To są moje, tak, po akademii jeszcze moje starsze prace. Właściwie no, studiowałam w czasie, kiedy niemodna była figuracja. Zajmowałam się właściwie jedynie abstrakcją, natomiast uwielbiałam rysować. I z tego mojego rysunku w 2003 roku, kiedy właściwie jest to rok, w którym wróciłam do malarstwa po czasie macierzyństwa, bym powiedziała, zaczęłam ten swój rysunek, który do dziś jest niesłanie istotny na każdym płótnie, bardzo widoczny, prześwieca jakby spod warstw malatury, ciągle jest dla mnie bardzo ważny. Ta linearność, to opisanie bryły ciągle jest niezwykle istotne. I wróciłam do malarstwa właśnie z tym swoim rysunkiem. I rysunek zaczęłam wypełniać taką cielistą masą, kolorem. No i tak od tego czasu zajmuję się postacią i... To już nie wystarczy tylko białe płótno, musi być pomysł. Rysuję bezpośrednio na płótnie, nie robię szkiców wstępnych. Uważam, że ta energia się jakoś marnuje po drodze. To rysowanie bardzo długo rysuję, zanim podejdę do obrazu z farbą. Wydaje mi się, że dłużej rysuję często niż maluję. To jest kobieta z gołębiem. To jest obraz, który już namalowałam wcześniej. Obraz, który malowałam w 2008 roku. On się tak bardzo szybko sprzedał. Ja właściwie z tęsknoty do tego obrazu namalowałam jeszcze jeden. I myślę, że nie da się. To już nie jest ta sama energia. Chociaż on jest całkiem nieźle malowany. Ale nie wiem, nie ma tej pierwotnej siły. Absolutnie. I tak sobie stoi i czeka. W każdym bądź razie to jest obraz, który powstał z tęsknoty. Ja generalnie bardzo niechętnie rozstaję się ze swoimi pracami. Ostatnio nawet poznałam malarkę w Gdańsku, która mówi, słyszałam, że ty jesteś trudna. Ja mówię, Boże, nie wiedziałam, że jestem trudna. W jakim sensie? Mówi, że nie chcesz sprzedać prac. Ja rzeczywiście, no to nie to, że nie chcę sprzedać, ja po prostu nie umiem się z nimi rozstać. I tu mam dylemat. Jak moje dzieci kolejne takie. I tak właśnie je chołubię.
No tak, ale przecież czegoś trzeba żyć.
Ja mam dobrego męża.
Pracowitego. Twój mąż jest rzeźbiarzem, ty jesteś malarką, jesteście ze sobą już wiele, wiele lat.
No jesteśmy ze sobą 30 lat, 25 lat po ślubie, więc to rzeczywiście jest bardzo długo. Jak to jest? Nie wiem, jak jest inaczej. Ja nasz związek postrzegam w kategoriach sukcesu. To przecież nie jest takie ewidentne, że jeśli dwoje artystów, to rzeczywiście jakieś dwie różne jakby sprzeczne siły są, bo każdy ciągnie swoją stronę. Jest to jednak zawód niesłychanie egoistyczny, egotyczny wręcz bym powiedziała. W związku z tym u nas nie ma tego. Ja myślę, że bardzo się wspieramy. Generalnie najważniejsze jest zrozumienie, bo bez zrozumienia, nawet nie porozumienia, tylko zrozumienie, że najważniejsze jest to, żebyśmy w tym związku mogli być osobno, w sensie pracy właśnie i żebyśmy, każdy idzie absolutnie w swoją stronę i mam takie poczucie, że bardzo się wzmacniamy i nawet coraz bardziej, że rozumiemy siebie coraz lepiej i coraz bardziej się wzmacniamy w sensie zawodowym. Coraz lepiej rozumiem jego pracę i mam wrażenie, że vice versa, on rozumie mnie coraz lepiej. Do dzisiaj nie czuję się u siebie. Znaczy może bardziej się czuję u siebie teraz we własnym domu, na własnym skrawku ziemi i nieba.
Na wsi.
Tak, tak, tak. Natomiast mieszkaliśmy przez 14 lat w rodzinnym domu męża i nie ukrywam, nie był to mój czas. Nie był to najlepszy czas. Bardzo, bardzo ciężko. Zupełnie w obcym środowisku, w obcym świecie i w świecie, którego kompletnie nie rozumiałam. Jestem z innego, kompletnie z różnego świata.
Czy to jest tak, że artysta, zwłaszcza wtedy, kiedy nie jest w swoim świecie, bo to dotyczy na przykład też bardzo wielu artystów, którzy są na emigracji, ja nie mówię nawet o takim przesadzeniu z jednego środowiska w drugie, to jest tak, że tworzą sobie swój świat sztuki?
Na pewno jest to forma takiego eskapizmu, że zamykamy się właśnie w sobie, że robimy wszystko, żeby ten świat, którego nie rozumiemy, a wręcz negujemy, żeby nas nie ranił, żeby do nas nie docierał. Także na pewno jakieś kapsuły są takie mentalne i widzimy to nowe i próbujemy przełożyć na swoją pracę, na swoje myślenie. Znaczy to nowe też jest inspirujące, nie zawsze tylko dezawuujące, ale inspirujące i takie stymulujące jednak do pracy. Ja się w swoim domu z ikonografią chrześcijańską nigdy nie zderzyłam, ponieważ w moim domu jej nie było. Natomiast tutaj, kiedy dzieci z rodziny męża wychodząc do szkoły mówiły ostańcie z Bogiem, ja robiłam duże oczy i uszy, no po prostu, gdzie ja jestem, to rzeczywiście inny świat. I zaczęliśmy z mężem kolekcjonować jakieś krucyfiksy, właśnie jakieś dewocjonalia do dewocji domowej. To zaczęło mnie inspirować i właściwie ja siebie potem, mieliśmy problemy ze zdrowiem syna, zaczęłam siebie widzieć w roli Piety, zaczęłam po prostu przekładać te doświadczenia takie uniwersalne na siebie i stąd to, co jest w mojej pracy.
No właśnie, czyli to późno przyszło, tak?
Tak, tutaj dopiero, tak. Po problemach związanych z naszym synem. Tak.
To są jakieś przeraźliwie smutne obrazy.
Świat jest, próbuje przynajmniej być wizualnie niesłychanie wesoły, niesłychanie nastawiony na target. Ciągle próbujemy coś sprzedać i wszystko musi być krzykliwe, wesołe, kolorowe. Wydaje mi się, że sztuka nie po to jest. Chodzi mi o takie bardzo uniwersalne energie, emocje, ale też ideowy przekaz. Ja myślę, że generalnie mamy głód mądrego obrazu. Ja bym chciała takie mądre malarstwo, malarstwo o czymś. Myślę, że jeśli malarstwo jeszcze żyje, często mam wątpliwości, chociaż sama uważam, że jestem malarką, jeśli malarstwo jeszcze żyje, to po to bym bardzo mądrze i w sposób mocno zindywidualizowany pokazywać światu i mówić.
O sobie?
O sobie, ale nie tylko o sobie. Nie chodzi mi o taką sztukę tylko dla siebie. Chodzi o to, żeby ludzie to jednak czytali, żeby rozumieli, że artysta jest po to, żeby no, w czymś pomagał. Znaczy ja mam taką potrzebę jednak komunikacji, kontaminowania pewnych rzeczywistości, mojej i tego, co widzę na zewnątrz. Dlatego łączę popkulturę ze sztuką, której się uczyłam, którą szanuję, którą lubię. Łączę to ze współczesnym światem, który tak nieustannie nas zalewa, zasypuje. Bronimy się wszyscy przed tym. Ja maluję bardzo niewiele. Tak bardzo się boję takiej nadprodukcji, takiego zaśmiecania świata. Mam poczucie, że my nic innego nie robimy, tylko zaśmiecamy ten świat, że świat tonie w tych koszach. Po prostu jedne zakupy i pełen kosz, tylko się te opakowania wyrzuci po jednych zakupach. I mówię, Boże, znowu to jedna rodzina wysyca tyle śmieci, no, kumuluje, gromadzi, bo mój mąż jest zbieraczem, a ja vice versa, ja czyszczę, ja po prostu eliminuję. Bardzo często wycinam obrazy z ramy i wyrzucam, oczywiście wtedy, kiedy mąż nie widzi, bo chyba, nie wiem, skończyło mi się to bardzo źle. Ale jak widzę, że coś jest nie takie, no to natychmiast wyrzucam, wycinam. I maluję tak mało, że kiedy mam na przykład zaproszenia jakieś takie równoległe, to nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo mam tych prac ciągle mało. No i staram się, żeby było ich niewiele, ale żeby były mocne, żeby o czymś mówiły. So przez 2,5 roku po wypadku nie mogłam chodzić i po prostu ta niemoc, mogłam pracować tylko na siedząco i dzięki temu powstały małe rzeczy. Ja zawsze malowałam obrazy mojego wzrostu właściwie. W momencie, kiedy nie mogłam wstać do płótna dużego, czy też przekręcić obrazu na sztaludze, no, zaczęłam malować właśnie na tamborku, kładłam sobie pod obrazie albo po prostu w rękach i na tych mniejszych pracach właśnie powstał cykl, praca ta jest jeszcze nieskończona, właśnie o niemocy, impotence, tak to nazwałam, niemoc. I ta niemoc kojarzyła mi się z taką klaustrofobią, że nie mogę się ruszyć i pomyślałam sobie wówczas, że taką najstraszniejszą klaustrofobią, największą niemocą jest nie móc się oderwać od drugiego, czyli od takiego bliźniaka syjamskiego, że się go ma non-stop przy sobie, ja sobie nie wyobrażam. Bo jednak ja jestem najszczęśliwsza tutaj sama, ze swoją pracą, w swojej pracowni oczywiście. Najważniejsi dla mnie w życiu są mój syn i mąż. To jest bez, zupełnie bez no nie wiem jak nawet to określić, ale nie chciałabym, żeby to malarstwo moje było literackie, takie epickie, takie niezwykle narracyjne. Próbuję obiektywizować w tym sensie, żeby nie było aż tak bardzo z mojego wnętrza, z mojego brzucha. I próbuję obiektywizować też w sensie narracji. Nie chciałabym, żeby to była ilustracja, czyli takie typowo narracyjne malarstwo. Mam nadzieję, że udaje mi się gdzieś pomiędzy zaistnieć. Bardzo głupi, spadłam z drabiny, po prostu wstyd się przyznać, że można tak się zapomnieć w życiu. Schodziłam z drabiny tak jak po schodach, niosłam obraz, trzymałam go i obraz spadł, nic się nie stało, a ja się połamałam w wielu miejscach, w związku z tym no 2,5 roku się mordowałam, bo jestem po 6 operacjach i znalazłam mistrza, nadmistrza, który mnie poskładał i nawet czasem zakładam obcas. Także jest okej. Okay.
Taki wypadek dużo zmienia w życiu artysty?
Tak, dużo zmienia. W sensie fizycznym i w sensie mentalnym, a może bardziej w sensie mentalnym. I jestem w tej chwili 2,5 roku po ostatnim pobycie w szpitalu i sobie tak ciągle widzę coraz więcej dobrego po tym wypadku niż złego. To znaczy ta szklanka się wypełnia. Jest coraz mniej pusta, że tak powiem. Bardzo dużo dobrego się też wydarzyło w sensie rodziny, w sensie takich sytuacji między przyjaciółmi, między ludźmi, prawda, że wiem, tu po prostu na 1000% na tej osobie mogę polegać, bo się jakby sprawdziła. No tak, tak. Wiele dobrego też. Dostałam zaproszenie na wystawę no, śmiertelną, bo naprawdę temat jest najbardziej śmiertelny z możliwych i pomyślałam, że oprócz religii to jednak sztuka jest tą, która buduje ten pomost między życiem a śmiercią, że my jesteśmy bardzo często tak na tym moście albo tuż przed, że artyści wizualni, no co, o miłości? No o miłości to tam właśnie poeci, piosenkarze jakoś budują te narracje, a my jednak musimy próbować na ten most wejść albo przerzucić jakąś kładkę na tę drugą stronę. Tak mi się wydaje. Zresztą ja lubię myśleć o sobie i o sztuce w tych kategoriach, że jakoś dotykam tamtej rzeczywistości, że zresztą bardzo mocno i bardzo dotkliwie myślę o przemijaniu, myślę o śmierci. Właśnie życie pokazuje, że jest się non-stop tak bardzo blisko śmierci. Zresztą, kiedy mamy dzieci, to macierzyństwo czy tacierzyństwo to jest dożywocie. To po prostu o tym się myśli codziennie. Giovanni,
No dla mnie to jest mantra, haftowanie czy tkanie.
Tak, bardzo długo o tym myślałam i marzyłam o tym, żeby nałożyć rzemiosło na tak zwaną sztukę wysoką, czyli na malarstwo. Obawiałam się, ponieważ to trzeba przekuć obraz. Czyli malujesz miesiącami obraz, bo ja dosyć długo pracuję nad obrazem, a potem trzeba w nim zrobić dziurę. I jeśli ten gest będzie nieudany, nietrafiony, no obraz jest do wyrzucenia. Prawdę mówiąc, już się z tym nic nie da zrobić. Dziura jest dziurą. Oczywiście są konserwatorzy, którzy potrafią takie dziury zapewne zakleić, ale jaki to ma sens? W związku z tym trochę mi rzeczywiście zeszło, zanim podjęłam to ryzykowne działanie. Natomiast fakt, że musiałam przez 2 lata pracować na siedząco i tylko na siedząco, sprawił, że tak jak przed tamborkiem. Więc rzeczywiście ta stacjonarna pozycja sprawiła, że ja po pierwsze pomyślałam sobie, nie mam nic do stracenia, bo nie wiem, jak to długo jeszcze potrwa, a po drugie, no jak się nie spróbuję, to niestety. Tylko akurat wybrałam źle temat, bo wybrałam pierwszą pracę haftowaną zrobiłam, wyhaftowałam kwiaty zamiast stygmatów i to dosłowne przekłuwanie rąk w miejscach stygmatów naprawdę było bolesne. Przeżycie takie dosłowne, takie psychosomatyczne, no aż bolało, bo to naprawdę jest bardzo ciężka fizyczna praca. To trzeba się przez warstwy malatury, płótna przeklejonego, tak, jakiegoś gessa przebić igłą cieniutką. W związku z tym pomagam sobie takimi obcęgami i przeciągam dosłownie z całych sił nitkę na drugą stronę. No i tak tam i z powrotem, mimo tej całej fizyczności i trudu, który wkładam w haft, to jest to absolutny relaks po wysiłku i trudzie malarstwa.
Tytuł tego obrazu to jest Julia Extra Virgin. Zobaczyłam to Extra Virgin na oliwie oczywiście, z oliwek. I to jest Julka, dosłownie dziewczynka tutaj z rodziny męża, którą fotografuję od dziecka. Oczywiście fotografuję ubraną. Taki rodzaj właśnie sukienki, którą nakładamy. Nakładamy białą sukienkę na chrzest, nakładamy białą suknię do komunii, te wszystkie rytuały przejścia, prawda, i później ślub, etc. No i zdziwiona jestem, że pogrzeb to jednak czerń, bo powinna też być biel jakoś tak kontynuacyjnie. Zresztą nawet nie wiem, czy sobie nie zażyczę pogrzebu własnego w bieli u mojego męża.
A chodzisz zwykle w czerni?
Chodzę zwykle w czerni, tak. Czuję się w czerni. Zresztą kiedyś nawet czytałam coś takiego, że artyści często ubierają się na czarno, dlatego że chcą... Ich wrażliwość się doskonale czuje w czerni. No coś w tym jest rzeczywiście, że jest to rodzaj takiej nadwrażliwości, która gdzieś tam lubi się schować, że ta czerń. Poza tym lubię czerń, lubię siebie w czerni, tak. Ale latem noszę kolorowe jakieś tam sukienki też. Chociaż właśnie tak na lato jednak biel w tej chwili, widzę biel. Bardzo lubię zimę, to znaczy jako malarz powinnam powiedzieć, że ten brak światła mnie zabija, bo tak jest. Rzeczywiście ja bardzo staram się, nie jestem ani rannym ptaszkiem, ani nocnym markiem. To znaczy w nocy już jestem bardzo zmęczona i o tyle ten krótki dzień mi sprzyja, że ja sobie mentalnie pozwalam na to, żeby się już położyć do łóżka o 21:00, bo już jestem bardzo zmęczona. Ja w ogóle mam bardzo mało energii. Więc jakieś tam manifestacje, takie rzeczy zupełnie są poza mną. Natomiast jeśli chodzi o zimę, to ten czas wyzyskuję racjonalniej i ja to światło łapię i staram się zdążyć do tej 3:00. Po prostu mam tak poukładany czas i taki grafik, że nic mnie z tego nie wyrwie i staram się to światło wyzyskać na maksa.
Czyli to jest czas na pracę.
Absolutnie, dla mnie zima jest czasem na pracę.
Było to spotkanie z malarką Beatą Ewą Białecką. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2016.